Podróże małe i duże.
Proszę wycieczki, ale czy wycieczka jest cała i zdrowa? Proszę wycieczki na lewo, na prawo, patrzymy i rozglądamy się.
No dobrze, zakładamy mniej więcej, że jesteśmy wszyscy. Otóż proszę Państwa, tak poetycko i prozatorsko nam się zacznie, bo historia iście romantyczna. Otóż tutaj, gdzie mamy informację turystyczną, tą regionalną, znajdował się kiedyś sklep z towarami kolonialnymi. Ten sklep gościł pewnego młodego człowieka, który na starość zresztą też tu przyjeżdżał, będąc przy okazji w Nęczowie, bo w Nęczowie takiego sklepu nie bywało. Co by słodycze można było kupić, a i by frukta zagraniczne wszelkiego rodzaju i przyprawy sprowadzane. No to tylko tutaj znał ten sklep z młodości, chociaż o Lublinie źle się w gazetach warszawskich wypowiadał, bo twierdził, że Lublin i postęp to dwie rzeczy, które nie mają ze sobą zupełnie nic wspólnego.
A kto, brzmi pytanie od naszego przewodnika, pana Łukasza Fiuty, o kim mowa tak naprawdę teraz, tutaj, podczas naszego spaceru w tym właśnie miejscu? Ja tylko sobie przypominam z tegorocznych wakacji, że miałam chyba szansę zobaczyć taki nietypowy sklep kolonialny rodem, tak z granic XVIII-XIX wieku. Drodzy Państwo, coś takiego zobaczyłam w Toruniu. Tam teraz jest chyba rozkwit takich właśnie sklepików, w których zapach przede wszystkim oczywiście związany z piernikami i przyprawami do pierników wybija się na plan pierwszy, ale też aranżacja, a nawet to, w jaki sposób wyglądają nie subiekci, a subiektki, czyli osoby, które sprzedają, rzeczywiście tak właśnie troszeczkę literacko, poetycko nawet, no i tak z dawien dawna, jakimś takim dawnym duchem to wszystko tchnie. Ale o kim mowa tak naprawdę teraz była? Jakaż ta osoba związana literacko jest również z naszym miastem? O to będziemy Państwa pytać, ale na początek witamy się z panem Andrzejem. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam słuchaczy. No nie będę, że tak powiem, zachęcał, ale gorąco będę zachęcał do ukłonu w kierunku pana Bruna Schulza, prawda? Jego sklepów cynamonowych, prawda? No to chyba
tak, ale
o to tak chodzi.
Akurat
tutaj
Teraz nie o to chodzi, ale
nie,
blisko.
No
prawie blisko. Jednak proszę się jeszcze zastanowić, natomiast wiem, że pan w zupełnie innej sprawie, tak się zastanawiam, czy ta sprawa ma związek z powidłami śliwkowymi, czy również z tymi wypiekami jesiennymi z darów jesieni, które u państwa w domu, w mieszkaniu pachną niesamowicie. I tak się zastanawiam, czy już podczas niedzielnego obiadu zostały skonsumowane do końca, czy jeszcze co nieco zostało, bo chociażby takie śliwkowe z kruszonką to jest to. I ja sobie wyobrażam, że być może w wielu domach właśnie teraz, słuchając radia, czymś takim się Państwo delektują, albo dopiero taka drożdżówka śliwkowa gdzieś tam w piecu dochodzi, drodzy Państwo.
Panie redaktor, leży coś takiego przede mną na talerzyku, jako że nie zmogłem już tyle kawałków i kawałeczków, które mnie Renia częstowała.
Pan?
I ja
nie wierzę,
żeby mi tego ani kot, ani Renia nie zjedli. Tak, coś pysznego. To jest takie z powidłami w środeczku, elegancka drożdżówka, posypka, prawda, na wierzchu, no coś wspaniałego. No ale to trzeba być artystą. A ja w podobnej sprawie, panie redaktor, no za intuicję dziennikarską 6+ dla pani. Dlaczego? Bo właśnie chodzi o to, że tam powiedzenie wół do karety to u mnie się w dziwny sposób skojarzyło z taką historią. Chciałem ja zrobić niespodziankę mojej najdroższej i w czasie, kiedy kończyła lekcję, dowiedziałem się, że się wybiera do domu, to ja szybciutko otwarłem w internecie sobie stronę, którą wcześniej przeglądałem, przygotowałem i postanowiłem upiec bliny. A, coś pysznego, prawda? No tak już smaczek tych czułem, tych blinów moich. No więc proporcje były dokładnie takie. Nie ciut tego, tylko 5, 10 i tak dalej, gramatury. Wszystko dokładnie elegancko zrobiłem. Tylko jednej rzeczy nie mogłem zrobić. Upiec blinów. Upiekły mi się takie czarnuchy, jakieś tam ledwie to można było z patelni zdjąć potem. No niestety, no plama. Czyli ja byłem wołem, a moje dzieło, to była ta piękna kareta, która miała być karetą, a okazała się niestety spalenizną.
Ale wie pan co, czasami to jest tak, że nawet coś spod tego spalonego uda się uszczknąć, zjeść i też ma ten swój smak, ale i tak duże plusy zachęci do tej pracy i do wysmażenia tych blinów odpowiednich. Panie Andrzeju, pomożemy, usmażymy, poczęstujemy, żeby nie był pan stratny tak naprawdę.
Coś pięknego, przyjmuję tą deklarację, poważnie zapisuję.
Dobrze. Wszystkiego dobrego, a proszę jeszcze się zastanowić, tutaj też apel do państwa, do słuchaczy, któż to taki przyjeżdżał w wieku późniejszym, już starszym tak naprawdę, po zdrowie do Nałęczowa, ale też odwiedzał ten sklep kolonialny również u nas w Lublinie, bo pamiętał go z lat młodości, bo tutaj się po prostu uczył. Razem z nami pani Maria, także dzień dobry pani Mario.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Jeśli mogę, to pewnie chodzi o naszego pana Prusa.
Który... Oczywiście, że tak.
Tak, no i tutaj właśnie ten sklep został umieszczony w powieści. Tam Wokulski miał ten swój sklep, prawda, w Lalce. Więc to tak.
Wszystko się zgadza, tak.
Tak. No a ja chciałam jeszcze powiedzieć o tym cudownym zwiedzaniu naszego Lublina, poznawaniu, bo ja tak ze swoich lat, no to tak jak człowiek był młody, to było zupełnie co innego, ta głowa w dole, dom, praca, dzieci. Natomiast teraz mam czas, mam możliwość i chodzę z głową do góry, oglądam, przyglądam się naszym przepięknym kamienicą, budynkom i też uczestniczę w zwiedzaniu naszego Lublina bardziej tak tematycznie właśnie śladami Hartwigów, śladami Czechowicza, śladami odzyskania niepodległości 1918, więc zawsze coś ciekawego człowiek się dowie czegoś, gdzie, tak jak mówię, no ja na przykład na swoim przykładzie nie miałam czasu, nie miałam też, to były, mówię, czasy, gdzie się goniło.
Ale pani Mario, proszę się nie tłumaczyć, my naprawdę to wszystko rozumiemy i też zupełnie niedawno, zresztą mieliśmy szansę również w podróżach małych i dużych prezentować państwu Szlak Jagielloński i to tam dowiedzieliśmy się, że przecież ta brama krakowska to tak naprawdę nie z Krakowa do Lublina i to nie jest to przejście.
Tylko do Warszawy.
Tak jest, tak jak pan tutaj Łukasz również tłumaczył.
Właśnie. W ubiegłym roku uczestniczyłam tak bardziej w takim historycznym spotkaniu z panem doktorem z IPN-u o pierwszych na przykład bombardowaniach Lublina, o tych miejscach, o ludziach, którzy przyczynili się do uratowania na przykład naszego ratusza i ta uliczka. Zapomniałam oczywiście w tej chwili, przepraszam, na nazwiska pana. Więc to jest tak ciekawe, tak fantastyczne, że jeśli tylko jest okazja, to polecam wszystkim, bo ja korzystam, żeby się czegoś dowiedzieć, bo mówię, Lublin jest tak pięknym miastem, tak ciekawym, też położonym na siedmiu wzgórzach, więc
was. Jak najbardziej, to ta kwestia lubelsko-włoska. Ukradła mi pani pytanie i odpowiedź zarazem, pani Mario, bo o to chciałam zapytać właśnie słuchaczy. Także.
Pani redaktor, jeszcze chciałam powiedzieć, że też jestem w takim klubie seniora i zwiedzamy dzielnice poszczególne. I to jest też fantastyczne, bo ja na przykład na temat swojej dzielnicy wygrzebałam, dogrzebałam się aż do początków i też chodziliśmy z grupą, gdzie są ciekawe miejsca, gdzie nam, mówię, mieszkam, a teraz dopiero była okazja, żeby się dowiedzieć, żeby to wszystko obejrzeć, te znaki dawne, historyczne, więc jest to fantastyczne, nawet ze swojego podwórka.
Pełna zgoda, pani Mario, pełna zgoda. Rzeczywiście takie spacery chociażby dzielnicą Szerokie, czy dzielnicą Dziesiąta, Tatary. No tego Tatary, jest całe mnóstwo, tak, prawda? Tak, co więcej, tak. Był też spacer związany z ważnymi lublinjankami, więc możemy tak naprawdę poszukać wszystkiego dobrego i dla siebie, i dla dzieci, bo spacer legend lubelskich też również się odbywa. Jeszcze teraz w październiku, w każdą sobotę i niedzielę o 12 i o 15, więc też polecamy.
Tak. Pozdrawiam serdecznie panią redaktor, wszystkich słuchaczy fantastycznej audycji. Dziękuję. No i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia, drodzy Państwo, i do zobaczenia gdzieś na tych szlakach lubelskich i regionalnych. Powróćmy w takim razie do Bolesława Prusa.
Aleksander jemu było na imię, Głowacki na nazwisko, Wel Bolesław Prus. Rodem z Hrubieszowa, nauką z Lublina, zresztą z Lublina miał też małżonkę, bo i w tym kościele, który jest za państwem, w kościele Świętego Ducha, wstąpił w związek małżeński. Ale żeby było ciekawie, proszę państwa, to ten sklep, w którym obecnie znajduje się informacja turystyczna, to dawny sklep lubelskiego kupca Jana Mincla. Skądś to nazwisko kojarzymy?
Czy państwo kojarzą? Ja wiem, że kojarzą, bo już pani Maria nam pięknie o tym opowiedziała, że jeżeli Bolesław Prus, to także lalka po prostu.
Wnętrze sklepu też jest odwzorowane, można powiedzieć, jeden do jednego. A i historia miejscowa głosi, że subiektem, czyli sprzedającym w tym sklepie, był niejaki pan Wokulski.
Więc wszystko jasne, nawet bohatera powieści też mamy i tak moglibyśmy to wszystko ciągnąć i ciągnąć, ale spacer po Lublinie wymaga tego, żeby odnajdywać oczywiście te zakątki typowo lubelskie, związane chociażby z naszym herbem.
Proszę państwa, sklep znajdziecie w lalce. Jeden do jednego. No tylko, że podejście Prusa do Lublina było jakie było, więc sklep nie jest w Lublinie, a w Warszawie. Zresztą Prus potem przyjeżdżał do Lublina zupełnie incogutto, no bo jak się tak o Lublinie wypowiada, to można na ulicy, że tak powiem, zarobić. To, co można było zrobić za bramą, o tym za moment powiemy. W każdym bądź razie inne takie od Prusa przezwiska wyszły, że Lublin to na przykład Prezesowo. Bo kiedy nie weźmiesz kamień i go nie rzucisz, to zawsze jakiegoś prezesa trafisz. Zresztą utarło się też powiedzenie wtedy, że Lublin to kozi gród. Było to co najmniej obraźliwe, bo stwierdzało, że więcej tu kóz jak ludzi. No, tylko żona Prusa się z tym chyba niekoniecznie zgadzała. O żonę długo się starał, bo to i daleka krewna, i pozwolenie musiało być papieskie. No, ale w związek małżeński z Oktawią Trębecką wejść się ostatecznie udało i kilka pierwszych miesięcy po ślubie małżonkowie mieszkali na lubelskim Starym Mieście. Gdzie? To może uda mi się dzisiaj jeszcze pokazać. Na razie, proszę państwa, skoro mówiliśmy już o Kozim Grodzie, to warto by powiedzieć, co jest w lubelskim herbie. Ktoś wie? Koziołki. Koziołki to w ratuszu w Poznaniu. Kozioł jest jeden, bo porządny, nie trzeba go multiplikować. Ale proszę państwa, myśmy chcieli smoka. No i można powiedzieć, że coś nie wyszło. Co nie wyszło, to zaraz sobie powiemy przy pewnym, no, punkcie poboru wody. Tradycyjnym, bo jeszcze z dawien dawna, tam się znajdującym, XVI-wiecznym. Zapraszam.
I okazuje się, że drodzy Państwo, teraz już możemy rzeczywiście namacalnie zaczerpnąć także wody z tego zdroju.
No proszę Państwa, nowość jest, w końcu woda leci, ponieważ w pandemii wyłączono. Natomiast proszę Państwa, od 20 lat co najmniej stoi tutaj koziołek, ale w miejscu tradycyjnego punktu pobory wody z dawnego lubelskiego wodociągu jeszcze XVI-wiecznego. To jest, można powiedzieć, działanie MPWiK-u sprzed co najmniej 20 lat. I proszę państwa, koziołek, on może nie jest jakimś odlewem artystycznie nie wiadomo jak udanym, ale jest taki nasz, lubelski, z herbu. Proszę państwa, jak to się stało, że to nie smok, nie żmij lubelski, a koza została w herbie? No jedni mówią, że podczas najazdu tatarskiego koza w jednym z wąwozów wykarmiła dzieci i dlatego udało się Lublinianom przetrwać. Proszę państwa, prawda jest zupełnie inna i bardziej prozaiczna. Otóż trzech takich udało się do Krakowa z zapasem gotówki od tutejszych mieszczan, żeby u księcia Łokietka wystarać się o prawo miejskie, a Łokietek całe 1,32 m wysoki, chociaż teraz były znowu ostatnie badania, znowu mu się trochę wzrost zmienił, tym razem się nieco podwyższył. W każdym bądź razie powiem, że dotarli do tegoż Łokietka, opłacili audiencję, no i ten najbardziej gadatliwy gada, biadoli, że tu przecież my wszystko przecierpieliśmy pod Piastami, a zawsze przy Piastach staliśmy i nam się to prawo miejskie należy. No Łokietek przyznał rację, że się należy, ale herb jest do tego potrzebny, bo samo prawo miejskie to jedno, a znak miejski to drugie. O, popatrzył gaduła na dominikanina. Dominikanin popatrzył na rolnika. Rolnik na gadułę. Nie wiedzą, co to herb. Dominikanin to jeszcze zorientowany. Już podnosi rękę, już chce mówić, a Łokietek mówi, no nie, no przecież musicie wiedzieć, co to herb. To taki znak, co was w całej Polsce, a i Rusi, a i w Europie kojarzyć będą, jak miasto sławnym będzie. Ale ja wam herbu nie zrobię. Ja jestem księciem. Mikołaj Herbator, malarz zajmujący się herbami, chętnie wymaluje. Pójdźcie do niego. Wyjdziecie poza Wawel, trzecia w prawo, druga na lewo, piąta kanicy po prawej. W końcu trafili. Pukają, stukają, a tam otwiera im żona Mikołaja Herbatora z miłym krakowskim powitaniem. Czego tu? No jak to czego? Herbu potrzebujemy. Męża nie ma. Zaliczkę zostawi, 3 floreny, jutro przyjść, herb będzie, co ma być. Smok zielony na niebieskim tle. Będzie. Przyjdźcie jutro. Kiedy przyszli nazajutrz, to jeszcze w międzyczasie poszli te, no, pamiątki kupować w Krakowie, prawda? To nawet dominikaninowi się mieszek rozwiązał, żeby sprawdzić, czy wino świeckie czasem nie lepsze od klasztornego jest. Okazało się, że nie bardzo. Ale pieniędzy brak. Udali się zatem do Mikołaja Herbatora, pożyczony herb. Herbator mówi, że herb gotowy. Ale wiecie, no ta farba to kosztuje. Barwnik niebieski, no w cenie jest. No zapłaciliście zaliczkę, to prawda. Dopłacić wypada jednakowoż 3 floreny. Oj, panie kochany, my nie mamy 3 florenów, mamy ledwie 1. No jak to, o chlebie i wodzie do Lublina możemy dojechać, no ale... Mikołaj Herbator w myślach strasznie się zdenerwował. Myśli sobie, a mi jakieś tam lubliniaki starego Krakusa na kasie chcą zrobić. Nie da się. A do nich mówi, no dobrze, no nie macie, niech będzie moja strata, mam tu wersję B. Herb zapakowany, nieodebrany, ja go nawet za 0,5 florena wam dam. Tylko weźcie mi to stąd. Wzięli, chcieli odpakować, ale Mikołaj mówi, nie, no gdzież teraz odpakować, farba nie wyschła. Zedrzecie farbę odpakowując. Za ile będziecie u księcia? O, za godzina, może za pół? No to wtedy odpakujcie. Opakowanie samo odejdzie, a farba zostanie. Jak potrzeba. Przed księciem odpakowali, a tam straszny wstyd. Na 4 kopytach stary skudłacony cap. Jeden różek tak, drugi tak, główka w bok. Oni w krzyk, książę, to nie herb. Jak to nie wasz, mówi książę, skoro go żeście do mnie przynieśli. Zatwierdzam. I róbcie, co chcecie. Gdzieby kupcy nie pojechali, zawsze herb naprzedzie. I w takiej Warszawie na przykład z murów krzyczą na rynek, hej, stragany szykować, handel będzie. Handel będzie, a co to za kupcy jadą? Ha, capy z Lublina. No i cóż poradzić, stąd ten kozi gród być może. Ale wierzcie mi, dzisiaj być może nie, ale jakoś przy niedzieli, a może dopiero w poniedziałek wrócicie do Warszawy. I znajomi was spytają, gdzie byliście? W Kozim Grodzie? To już brzmi zacnie. Dlaczego? Dlatego, że my złe rzeczy osoby potrafimy przerobić w całkiem dobre. Tylko potrzebujemy na to trochę czasu.
Ten czas od wczoraj mieliśmy, drodzy państwo, i rzeczywiście absolutnie zacnie, wyjątkowo zacnie brzmi ten głos przewodnicki pana Łukasza Fiuty. I tak jak państwo słyszą, potrafi on puścić oko do turystów z Warszawy, ale też nie obrażać nas, mieszkańców Lublina. I to jest ta złota przewodnicka równowaga. Legenda o herbie, legenda o herbie, drodzy państwo, ale okazuje się, że teraz triumf naprawdę ogromnej popularności święci nowa legenda, taka ukuta tak naprawdę, no z jednej strony niby już dawno temu, ale na nowo po prostu odżywająca za każdym razem, kiedy przechodzimy uliczkami Starego Miasta i na nowo wszyscy pochylają się nad owym kamieniem nieszczęścia, legendarnym.
No, także zapraszam w pobliże kamienia nieszczęścia. Nie dotykać, nie siadać, nie próbować odczarowywać. Ostatnio turysta mi dotykał. Ja mówię, no wie pan, no wszystkie miejscowe burki podnoszą na ten kamień nogę. W związku z powyższym życzę przyjemnego obiadu. Nie no, żyję chyba, aczkolwiek miałem turystę, który po prostu 2 przecznice dalej się potknął, robiąc sobie wcześniej na kamieniu zdjęcie, oczywiście wkomponowując aparat w lubelski bruk i skręcając sobie nogę. Także nie polecam ogólnie siadać, aczkolwiek o kamień nieszczęścia historia jest jak najbardziej zachęcająca, żeby spróbować usiąść. I niekoniecznie tak jak pan turysta, prawda? Także aparaty chowamy do plecaków, bo jakby coś, to my lecimy, nie aparat. Na prawo!
A ja już tam dzisiaj stałam.
To ja powiem, że pech jest zupełnie indywidualny, to znaczy tutaj nie może pani dotknąć, znaczy może pani tutaj koleżanki, że niby tam, prawda, że...
Co,
tak, to teraz pani ma pech,
przekazuje?
Ale nie. Nie, właśnie to nie działa, pech jest indywidualny, nie wiem, może to się objawić tylko co najwyżej zimnym obiadem, albo że, nie wiem, jak zamawiacie grupą, to akurat o pani zapomną, nie, bo to bywa. No ale to powiedzmy sobie mały wymiar pecha, zresztą zaraz spróbujemy to odczarować jakoś, zobaczymy czy się uda, czy to podwórko anielskie jest otwarte, czy też nie. Proszę Państwa, wieś gminna niesie, że oczywiście służył kamień jako podpórka pod pieniek katowski na rynku, jakimś dziwnym trafem znalazł się tutaj, a że raz ścięto głowę osoby zupełnie niewinnej, to i krew niewinnego skropiła kamień i kto tego kamienia dotknie, pecha będzie mieć. Na pewno na kamień kleli wszyscy woźnice w mieście. Dlaczego? Proszę Państwa, otóż w Lublinie nasi stangreci byli szaleni. Powozili bardzo szybko i oczywiście na zakrętach również. Zapraszam bliżej. Moim pechem jest to, że po Starym Mieście przez 2 godziny może nic nie jeździć, a kiedy mówię o kamieniu szczęścia, zawsze coś musi skręcać. Co do stangretów, ja jednak powrócę, bo wiecie, jeśli jedzie się z jednej ulicy do drugiej, najlepiej ściąć róg. Prawda? Właściciele kamienic zdenerwowani, że elementami osi niszczy się im fasadę, stawiali albo taki kamień, albo taki słupek. Powiedzmy, słupek był małą wymiarą kary, bo się uszkadzało tylko koło. Wjeżdżając na taki kamień, uszkadzało się w zasadzie całą karocę. W związku z tym można powiedzieć, że jest to taki XVII-wieczny leżący policjant. Swoją rolę na pewno spełniał. Stangret nie dość, że nie jeździł potem już szybko, to nie jeździł w ogóle. Prawda? Stąd może też przyjęła się ta nazwa kamień nieszczęścia. Ale chyba pecha miał też zupełnie inny człowiek, który w niedalekiej odległości wybudował teatr. Inżynier wojskowy, który się bynajmniej teatrami nie zajmował, był zdeterminowany do tego, żeby teatr zbudować. Co się takiego w jego życiu zmieniło? Ano, zmieniło się dużo. Po prostu się ożenił. Zapraszam Państwa. Proszę Państwa, żeby odczynić urok kamienia nieszczęścia, trzeba wejść na to zamknięte jeszcze podwórko i tam po prawej jest taki duży kamień szczęścia, jak mówi właściciel tego lokalu, ponieważ kiedyś na ten kamień miał Michał Archanioł po sprawieniu cudu z Leszkiem Czarnym usiąść i odpocząć. Oczywiście usiąść wiadomą częścią ciała i kto zrobi podobnie jak anioł, to urok z kamienia nieszczęścia ma być odczyniony. Czy tak jest w istocie? Proszę się o tym przekonać. Na pewno połowiczne szczęście miał człowiek, który za moimi plecami ufundował ten budynek. Otóż proszę Państwa, kiedyś zapytano Łukasza Rodakiewicza, inżyniera, w zasadzie rodzina go zapytała, czy szanowny inżynier to się weźmie ożeni, bo już lat 36 na karku. A szanowny inżynier, że mu przeszkadzali w jedzeniu rosołu, odpowiedział zdawkowo, że on nie ma czasu i że jak mu rodzina żonę znajdzie, to on bardzo chętnie. Rodzina się zawzięła i znalazła, ale kilkanaście lat młodszą. Co gorsza, fankę teatru. Rodakiewicz nie wiedział, co to teatr, zresztą nie tym się zajmował, on był twardo stąpającym po ziemi inżynierem. No ale że chciał oszczędzić żonie tych widoków w komedialni, co to publika się źle zachowuje, ufundował żonie teatr. Na działce, którą dostał od teścia, z własnych cegieł, z własnych pieniędzy, żonie teatru fundował. Proszę Państwa, drugi co do starszeństwa budynek teatralny w Polsce przed Państwa oczami.
Drodzy Państwo, w takim razie, który to będzie ten pierwszy, a może pierwszy i drugi budynek teatru najstarszy w Polsce? To jest bardzo ciekawa historia, bo kiedy przygotowując się tutaj do tej audycji, wsłuchiwałam się w głos pana przewodnika, to wyszperałam zupełnie inne podium, na którym stoją teatry w Polsce. Więc jak to jest? Czy ten nasz teatr stary w Lublinie rzeczywiście jest drugim najstarszym, czy może troszeczkę inaczej? I to wszystko się tutaj nam układa. O pomoc poproszę Państwa. 801 50 10 22.
Proszę Państwa, drugi co do starszeństwa budynek teatralny w Polsce przed Państwa oczami.
Próbują Państwo ustawić hierarchię teatrów w Polsce. Jak to jest? Który to teatr jest najstarszy i czy nasz Teatr Stary w Lublinie rzeczywiście jest tym drugim? Co w kolejności nam tutaj daty powiedzą? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Ale odejdźmy na chwilę od Teatru Starego. Ciągle jeszcze jesteśmy przecież na Starym Mieście w Lublinie.
Proszę Państwa, za Państwa plecami dom, w którym urodził się Wincenty Pol, czyli twórca, można powiedzieć, polskiej geografii, założyciel Wydziału Geografii na UJ-cie. Ten wydział tam założony przez niego ostatecznie nie przetrwał, trzeba go było zakładać po raz drugi, ale jakby ten zaczątek był. Zresztą to jak jedziemy w góry, wszelkie takie informacje na mapach, w przewodnikach, podstawą zawsze będzie ta podstawa wiedzy zebrana przez właśnie Wincentego Pola. Natomiast z drugiej strony uliczka, najwęższa uliczka w Lublinie, uliczka Kufarze, dosyć można powiedzieć taka filmowa, zdjęciowa. Pary sobie robią tam zdjęcia przed, po i międzyślubne, można tak powiedzieć. Około rozwodowe pewnie też. Natomiast ciekawa sprawa, bo tak jak tutaj Państwo widzą tawernę Święty Michał, no to tutaj można oczywiście zjeść typowy lubelski forszmak, zresztą nie tylko tutaj, ja tylko polecam odkrywać te nasze lokale. To kiedyś jednak w okresie międzywojnia panowie poeci chodzili do herbaciarni. Nie wychodzili z nich do końca trzeźwi, a to dlatego, że dla znajomych twarzy to trunek był zupełnie inny, a podawany był tylko jedynie w kolorze herbaty, natomiast no, kiedy wpadała twarz zupełnie nieznajoma, to oczywiście z nieufnością podawano herbatę, a resztę chowano pod ladę. Natomiast my już zmierzamy w stronę Bramy Grodzkiej i Lubelskiego Zamku, który bynajmniej z zamku jest tylko nazwą. Budynki, które pamiętałby Kazimierz Wielki czy Władysław Jagiełło, zostały w zasadzie tylko dwa. Gdyby mogli wstać z grobu, zobaczyć to, co tam jest, to bardzo szybko wróciliby do grobu z powrotem. Proszę Państwa, otóż budynki są po dawnym więzieniu. Więzieniu, które zażyczył sobie zbudować generał Zajączek 200 lat temu. Jako nowatorski zakład karny. Bo w końcu nie więzi dla samego więzienia, tylko po to, żeby zresocjalizować. Czyli więzienie typu angielskiego. Ot, taka mała ciekawostka. I topory nad bramą, które Państwo zobaczycie, to właśnie oznaka po dawnym więzieniu. Rzymski symbol sprawiedliwości. Topór. Nie wiadomo, kiedy Wam ten topór na głowę spadnie, tak jak i sprawiedliwość. Stąd, czy to zamek jest, więzienie, czy może Muzeum Narodowe? W każdej odpowiedzi będzie trochę prawdy. Zapraszam za Bramę Grodzką.
Dziękujemy bardzo za to zaproszenie od naszego przewodnika, od pana Łukasza Fiuty. Zapytałam pana Łukasza, jak rodziło się tak naprawdę to jego przewodnictwo i w stroju, i z takim akcentem i zacięciem typowo aktorskim, i z tymi pytaniami retorycznymi, z tym uśmiechem i puszczaniem oka w stronę turysty. Jak to wszystko powstawało?
W bólach. W bólach 16 lat temu udało się zdobyć uprawnienia przewodnickie. To też nie od razu było tak powiedziane, że to będzie w stroju. Zresztą od stroju mieliśmy świetnego specjalistę, od stroju staropolskiego, Marka Kasprzyka, i on jakby cały ten rynek miał. Myśmy się skupiali na zupełnie innych rzeczach, natomiast wszystko zaczęło się z pewną powieścią, konkretnie retrokryminałami pana Marcina Wrońskiego i z przygodami komisarza Maciejewskiego. Nie ukrywam, że na kanwie tych książek powstał cały szlak. Oczywiście w porozumieniu z autorem był on oprowadzany. Zresztą z sezonu Lublin można było zapamiętać nas dosyć charakterystycznych, biegających po mieście w tych strojach z grupami, czy koleżankę w stroju przodowniczki Policji Państwowej. No, czy mnie jako takiego pryszka albo człowieka spod ciemnej gwiazdy, względnie odgrywającego czasem rolę jednego z bohaterów retrokryminału.
A czy Państwo pamiętają tytuły tych retrokryminałów Marcina Wrońskiego? 801 50 10 22, skoro to była aż taka inspiracja trwająca po dziś dzień, ta inspiracja przewodnicka, no to może sobie warto to wszystko przypomnieć. 81 743 7383. Niezmienną natomiast jest, i to widać i słychać także w tej zdobywanej przez pana Łukasza wiedzy, miłość do Lublina.
Jest, no tu się urodziłem, tutaj mieszkam, prawdopodobnie tu zostanę i to też nawet już za późno chyba się troszkę przeprowadzać, bo trzeba by było o nowym miejscu wiedzę zdobywać od nowa i być może nie byłaby ona jakoś specjalnie fascynująca. Lublin tych historii ma jednak sporo osób dosyć sławnych tutaj było, nawet przez krótki czas, czy ze względów czysto standardowych, jak nauka szkolna, czy studiowało, byli też związani z teatrem, z filmem, z kinem. No, te ich takie pobyty, nawet czasowe, one odcisnęły na pewno piętno na mieście i o tym też można opowiadać w jakiś przystępny sposób. No, miasto to są jednak ludzie, to są domy z tymi ludźmi związane, natomiast niekoniecznie to są twarde daty, no takie historie, które gdzieś tam tych ludzi nie zaciekawią. To prowadzenie się zmieniło po prostu przez te 16 lat i trzeba umieć się do tego w jakiś sposób dostosować. Znaczy smaczki bardziej może niż fajerwerki, ponieważ na dłuższą metę, jeśli ktoś przychodzi drugi czy trzeci raz, on nie kupi fajerwerków, tylko będzie chciał troszkę tej głębiej tej wiedzy się z nią zapoznać, tak, i ją otrzymać do potrzeb takiego turysty. No i nie zawsze jest oprowadzanie w strojach, to też warto sobie zdać sprawę, nie każdy klient tego chce, nie każdy klient tego wymaga. Odwiedzający czasami życzą sobie konkretną wiedzę, albo też fizycznie nie mają czasu, bo mają 2 godziny na poznanie całego miasta, co jest oczywiście niemożliwe. Wtedy skupiamy się na Starym Mieście i jest to taka sól pracy przewodnickiej. Nie powiem, że monotonna, bo jeśli czyjąś pasją jest jego praca, to bynajmniej monotonne nie jest, ale no jest to clue tego, co robią przewodnicy, czy co robią piloci wycieczek, bo także pilotem wycieczek jestem. Także oprowadzanie w stroju uznaję za na ten moment taką odskocznię troszkę od tego, co robi się na co dzień, i robi się to z jeszcze większą przyjemnością.
A z jaką przyjemnością patrzy się na takiego przewodnika w stroju? Co więcej, zwraca on niesamowicie uwagę wszystkich innych, którzy na przykład nie należą na ten moment do grupy turystów, którą akurat pan przewodnik oprowadza, ale zaciekawienie jest i to oglądanie się przez ramię za strojem jak najbardziej tak. Dlatego tak sobie cenimy taką nietuzinkowość w pracy i tę pasję. Poza tymi spacerami o różnej tematyce, także tymi z Zygą Maciejewskim, narodziły się kolejne spacery w Lubliniarni.
Potem to się troszkę przemodelowało i nie nawiązujemy już bezpośrednio do retrokryminałów, bardziej idziemy w takie sprawy kryminalne, gdzieś z kronik, z gazet, autentyczne wydarzenia, które gdzieś tam na mieście były odnotowywane. Są to też anegdoty związane z lubelską cyganerią artystyczną, która uformowała się wokół dwóch bardzo silnych charakterów, czyli Józefa Czechowicza i Józefa Łobodowskiego. Charakterów, no można powiedzieć, ciężkich, ale różnych od siebie zdecydowanie. I ten ewenement cyganerion tu też gdzieś w tym oprowadzaniu zaważył, też gdzieś występuje. Trochę poszedłem w kulinaria, więc czasami nawiązuję do lokali gastronomicznych, które najczęściej znajdowały się, a już się nie znajdują w przestrzeni miasta, do tego, co serwowały. Stąd też nie tylko Knajpiane Życie Józefa III, ale też drugi spacer gorzko-słodki Lublin.
Gorzko-słodki Lublin. Byłam na tym spacerze i aż chciałoby się posmakować tych wszystkich ciasteczek, o których mowa w czasie tego spaceru, właśnie podczas takiego przejścia po tym dawnym Lublinie. O dawnym Lublinie pisze właśnie Marcin Wroński w swoich kryminałach retro. Do tego chciała nawiązać pani Henryka. Dzień dobry.
No właśnie, ja bardzo tęsknię za tymi spacerami, bo mi się nie udało być na tym spacerze śladami książek Wrońskiego. Napisał ich dużo, to jest płodny pisarz. Pisał Zgniły pokój, Gliny z innej gliny, Udo pani nocy, Córka złotnika, wspaniała, Morderstwo pod cenzurą, Kamień nieszczęścia, Pożar w Zamtuzie. Ostatnia chyba była Czas Herkulesów i powiedział na swoim beneficie w Centrum Kultury, że to jego ostatnia powieść, ale ja miałam taką przygodę niesamowitą. Pani koleżanka, pani redaktor Agata Kozdybała robiła takie kryminalne czwartki.
Nadal są. Studio kryminalnych czwartków polecamy.
I ja tam przyszłam i tam było towarzystwo ludzi, którzy cały czas opowiadali o jakimś Maciejewskim, Zygo, ja mówię, Boże, kto to jest w ogóle ten Zyga Maciejewski? Oni tak, Zyga tam to powiedział, Zyga gdzieś tam poszedł. Ja myślałam, że to jest jakiś żywy człowiek, ich kolega, czy jakiś, nie wiem, jakiś człowiek, który jest związany z Radiem Lublin, którego ja nie znam. I było mi głupio, że to jakaś taka sławna persona, o której ja nic nie wiem. Od się okazało, że to był bohater utworów właśnie Marcina Wrońskiego i on ma tak wielkie grono zwolenników i wielbicieli, że to po prostu... No wspaniałe jest, że ludzie tak żyją literaturą. I ten Wroński z tymi swoimi kryminałami po prostu pokazuje stary Lublin. I chodźmy tymi ścieżkami, kochajmy ten stary Lublin i dziękujmy Wrońskiemu, że nam go pokazuje.
Bardzo dziękujemy i dziękujemy także takim nietuzinkowym przewodnikom, jak chociażby pan Łukasz Fiuta, no bo potrafią na nowo nas zaciekawić. Także nas, mieszkańców Lublina, prawda? Pokazując zupełnie inny szlak, przechodząc być może innymi zaułkami, otwierając przed nami inne podwórka, których być może właśnie nie widzimy. Pani Henryko, pełna zgoda,
no
może...
nie widzimy, a na przykład jest w Lublinie taka bardzo w centrum ulica, w której bramie znajdują się przepiękne pod sufitem obrazki malowane ręcznie i takie płaskorzeźby, no bardzo wiele pamiętające, to jest naprzeciwko Urzędu Skarbowego. Nikt tam chyba nigdy nie zagląda, a to jest tak piękna brama z kutymi wejściami i świadczy to o jej dawnej świetności i mamy dużo takich bram, a tam gdzie na 3 maja, jakie są przepiękne bramy, w nie wchodzimy, biegniemy ciągle, się spieszymy, a te spacery z tymi przewodnikami, spacery literackie, spacery kryminalne, spacery pokazujące nam dawną architekturę, czy dawne balkony, czy dawne kuczki, których tak niewiele jest w Lublinie, spacerujmy, patrzmy, nie spieszmy się tylko patrzmy na cudne zakątki naszego przepięknego miasta i kochajmy je. Uczmy też nasze dzieci i wnuki miłości do swojego miasta i pokazując, poprzez pokazywanie przeszłości.
I niech tak będzie, niech tak się stanie. My również będziemy takim tropem tej miłości do Lublina, ale i do całego regionu podążać w podróżach małych i dużych, ale proszę być spokojnym. Będą także podróże po świecie, takie z dreszczykiem emocji również, bo to też wpisujemy w tytuł naszej audycji. Bardzo dziękuję pani Henryko.
Ale chciałam powiedzieć, że audycja jest cudowna, bo wpisuje się też takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. A dzięki pani audycji my też poznajemy to, co mamy i cieszmy się z tego, co mamy. I to fantastycznie, że pani wpadła na taki pomysł, żeby w niedzielne południe pokazywać nam nasze miasto i wypracowywać w nas nutkę lokalnego patriotyzmu dla naszej małej ojczyzny. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu również. Ukłony przede wszystkim dla pani redaktor naczelnej, która przereorganizowała naszą ramówkę właśnie na jesień. Pani Małgorzata Piasecka też lubi razem z nami chyba podążać tymi szlakami, stąd też również ten ukłon w stronę miasta i całego regionu, drodzy państwo. Też będziemy w tych niesamowitych miejscach, tak jak już zapowiadałam, kto wie, czy za tydzień na przykład w Zamościu na rynku się nie pojawimy i będziemy również z przewodnikami tamtejszymi wędrować i spacerować. podróże@radio.lublin.pl. Jak zawsze kontakt z nami. Czekamy także na państwa relacje z podróży. Czekamy również chociażby na państwa fotografie z tych podróży. Galerię taką radiową podróżniczą bardzo chętnie stworzymy. Za dzisiejsze wędrowanie, tak jak powiedział pan przewodnik, no 2 godziny to jest stanowczo za mało, żeby poznać miasto, ale co nieco udało się poznać i udało się przejść chociażby tymi niesamowitymi uliczkami, krętymi tak naprawdę przejściami pomiędzy krakowskim przedmieściem, a wyjściem do ulicy Narutowicza. Tam też bardzo piękne rzeczy do obejrzenia, jak chociażby takie drewniane przejścia, nadbudówki, po to, żeby nie zmarznąć zimą. Takie miejsca też pokazywał nam pan przewodnik. Będziemy do tych miejsc powracać, bo jest do czego, tak jak państwo słyszą. Za dziś dziękujemy bardzo. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się. Do usłyszenia.
Podróże małe i duże.